Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam, na wieki. Jak Tomek wspomniał, przed rokiem, kiedy zaczynaliśmy transmisję naszych nabożeństw, wszystko zmieniało się na naszych oczach w tempie, które wydawało nam się chwilami nas przerasta i właściwie te nowe wyzwania powodowały, że trzeba było się zastanawiać, myśleć, uczyć, pytać. A dzisiaj po roku wiemy, że to był krok w dobrą stronę. Po roku wiemy, że wielu ludzi, dzięki temu, że zaczęliśmy transmisję, mogło skorzystać z naszych nabożeństw. Byli ubłogosławieni, zachęceni. Wiem, że dla wielu nasza forma pobożności jest tym, co wam odpowiada i jest zachętą, bo żyjemy w świecie, gdzie jest wiele form pobożności. Żyjemy w świecie, gdzie jest mnóstwo religii, mnóstwo tradycji, zwyczajów. Ale my chcemy szukać czegoś więcej niż tradycja, my chcemy szukać czegoś więcej niż zwyczaj. My chcemy w swoim życiu w żaden sposób nie naśladować ludzi, zborów, człowieka, tradycji, ale chcemy robić coś, chcemy szukać czegoś, co pomoże nam się spotkać, a tak naprawdę spotykać z żywym Bogiem. Co spowoduje, że wtedy, kiedy przychodzi coś, co nazywamy dni złe, to wiemy, do kogo się uciec, to wiemy, jak zareagować, to wiemy, że nie stoimy w próżni, to wiemy, że nasza wiara nie jest oparta na niczym, ale wiemy, że jest oparta. Wiemy, że jest oparta na fundamencie. Wiemy, że jest oparta na fundamencie, który jest niewzruszony. I tak dalej chcemy iść. I też to, co dzisiaj będziemy robić, pomimo słabości, które nas otaczają, pomimo zmęczenia, które nam towarzyszy, pomimo rzeczy, które przeżywamy, których byśmy nie chcieli, o których może kilka zdań powiem później, to bez względu na to wszystko chcemy wiedzieć, na czym stoimy, chcemy wiedzieć, na czym opiera się nasza wiara, chcemy wiedzieć, na czym ją budujemy i też chcemy wiedzieć, że na tym fundamencie, który jest zbudowany, a innego zbudować nie można, budujemy ze złota, srebra i drogich kamieni. Trochę jest mi żal, że na sali są ludzie, którzy są dla mnie ważni i bliscy i nie mogę tam być. Niektórzy z tych, którzy są na sali dzisiaj w ostatnich dniach okazali się tak wierni i tak bliscy, że właśnie takie dni pokazują, czym jest chrześcijaństwo, czym jest prawdziwe chrześcijaństwo, a czym jest jakaś forma pobożności. Jak wspomniałem, o tym będę mówił trochę później. W czasie ostatniego mojego kazania mówiłem o modlitwie i jeżeli wtedy, było to całkiem niedawno, modlitwa była dla mnie czymś ważnym, czymś zasadniczym i fundamentalnym, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, to po takich 10 dniach jak te ostatnie modlitwa nabiera nowego wymiaru. Modlitwa staje się czymś, co na nowo muszę sam dla siebie przemyśleć, a więc nie staje się tylko jakąś nauką w Kościele, dla Kościoła, na potrzeby Kościoła, ale staje się czymś, z czym ja sam na nowo muszę i chcę się zmierzyć. Jeżeli uczniowie po jakimś czasie bycia już z Panem Jezusem doszli do wniosku, i poprosili swojego mistrza, Panie, naucz nas się modlić. To znaczy, że stwierdzili, że modlitwa nie jest tym, czym na samym początku wydaje nam się, że jest. Modlitwa to jest coś więcej. Modlitwa to jest coś, co idzie dalej. Modlitwa to jest coś, co staje się narzędziem. Modlitwa jest czymś, co staje się łącznikiem wtedy, kiedy przychodzą złe dni, wtedy, kiedy przychodzą te dni, o których Biblia mówi, że niebo jest ołowiu, a ziemia jest żelaza. I wtedy, jeżeli masz wrażenie, że niebo jest ołowiu, a ziemia jest żelaza, to wszystko jest zbyt twarde, żeby do tego się zbliżyć, zbyt zimne, żeby do tego się przytulić, zbyt obce, żeby nawiązać z tym relacje, i zastanawiasz się, czy to coś, co było dla nas takie bliskie w teorii, czyli modlitwa, czyli nasz łącznik z Bogiem, czy on rzeczywiście tym jest, czy jak powiedziałem, jest tylko jakąś teorią z Kościoła. Kiedyś byliśmy z Mirką na jakimś wyjeździe i chodziliśmy wokół jakiegoś zabytkowego kościoła, który był bardziej nastawiony na zwiedzanie przez turystów. I wokół tego kościoła stało mnóstwo tablic. Na każdej tablicy jakaś sekwencja, jakaś mądrość, czasami jakaś niemądrość, czasami nawet cytat z Pisma Świętego. I podchodzimy do kolejnej, a tam jest napisane: na darmo gęba się rusza, kiedy nie modli się dusza. I najpierw się uśmiechnąłem, jak wy teraz, a potem stwierdziłem, że to głęboka prawda. Jak wielu ludzi w swoim życiu, wtedy kiedy przychodzi czas na modlitwę, mają nieodpartą potrzebę, żeby coś powiedzieć, ale gdybyśmy mogli spojrzeć na niektóre modlitwy z perspektywy nieba, to niestety czasami dowiedzielibyśmy się, że dusza się nie modli, że owszem, wargi się poruszają, owszem, słowa są wypowiadane, ale serce ich jest daleko ode mnie, mówi Pan. I to, czego chcemy się nauczyć, to, do czego chcemy dojść, to, żeby wtedy, kiedy modli się nasza dusza, wtedy, kiedy słowa są wypowiadane bardziej z wnętrza niż z zewnątrz, żeby działy się rzeczy między nami i Królestwem Bożym. I to, czego próbowaliśmy się nauczyć w czasie ostatniego naszego kazania, to była myśl o tym, że Pan Bóg na nasze modlitwy bardziej patrzy, niż ich słucha. Tekst, który wtedy czytałem, mówi, że są ludzie, którzy lubią się modlić. I na pierwszy rzut oka zastanawiałem się, przecież to chyba nie jest źle lubić się modlić. Ale ta myśl, która tam jest zawarta, o ludziach, którzy lubią się modlić, ma nas nauczyć tego, że oni w modlitwie tak naprawdę w ogóle nie szukają Boga, że w tej modlitwie nie szukają relacji, że w tej modlitwie doświadczają jakiegoś samozadowolenia, jakiegoś samouwielbienia. Tam jest napisane, że lubią się modlić w miejscu publicznym, a Pan Jezus mówi, a ty gdy się modlisz, wejdź do swojej komory. Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie jawnie. I to nauczanie Boga na temat modlitwy ma nas doprowadzić do tego, żeby rzeczy działy się między sercem a sercem bardziej niż między wargami a uszami. Jest taka historia piękna, znana w Księdze Dziejów Apostolskich w 9 rozdziale. Przeczytam tą historię, ona zaczyna się wierszem 36. W Jopie była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas, i życie było wypełnione dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. I stało się, że w tym właśnie czasie, zanim mogła i umarła, umyto ją i złożono na sali, w sali na piętrze. Ponieważ zaś Lida była blisko Jopy, uczniowie, usłyszawszy, że tam przebywa Piotr, wysłali do niego dwóch mężów z prośbą: nie zwlekaj z przyjściem do nas. Wybrał się tedy Piotr, poszedł z nimi. Gdy przyszedł, zaprowadzono go na sali, do sali na piętrze i obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknię i płaszcze, które robiła Dorkas, gdy była z nimi. A Piotr, usunąwszy wszystkich, padł na kolana i modlił się. A potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań. Ona zaś otworzyła oczy swoje, ujrzawszy Piotra, usiadła. On dał jej rękę i podniósł ją. I przywoławszy zaś świętych i wdowy, pokazał ją żywą. I rozsławiło się wtedy po całej Jopie i wielu uwierzyło w Pana. Piotr zaś pozostał w Jopie przez dłuższy czas u niejakiego Szymona Garbarza. Kochani, historia Tabity to jedna z dziwnych historii. Dla mnie to jedna z tych historii, która uwierzytelnia Ewangelię i Pismo Święte. Gdyby reżyserem Kościoła, twórcą Kościoła był człowiek, to historii Tabity może nie mielibyśmy w Biblii. Historii odejścia z tego świata Jana Chrzciciela może nie mielibyśmy w Biblii. I jeżeli patrzymy na ludzi, których Biblia przedstawia nam jako wzór, jako niedościgły wzór, jako wzór do naśladowania. Tabita, o której dopóki nie zmarła, nikt nie słyszał. Generalnie to, co znamy z życia, to ludzie chcą być znani, chcą, żeby o nich słyszano, chcą, żeby mówiło się na ich temat. A jeżeli się tego nie robi, rozpisują listy, trąbią na prawo i na lewo, starają się być głośni, żeby ktoś mnie zauważył, żeby ktoś o mnie usłyszał, żeby ludzie zobaczyli, że się staram, że jestem chrześcijaninem, że robię to i owo. Tabita była inna. Tabita robiła. O Tabicie nikt nie wiedział, dopóki żyła, dopóki robiła, dopóki w sercu miała wdowy, o które niewielu się troszczyło. Ona dbała o to, żeby im było ciepło. Ona dbała o to, żeby miały się dobrze. Ona dbała o to, żeby były zaopatrzone w to, czego człowiek w takiej sytuacji w życiu potrzebuje. A potem Tabita, młoda kobieta, nie wiadomo z jakiego powodu umiera. I tak jak powiedziałem, gdybym sam pisał ten scenariusz, na szczęście nie jest mi dane, nie byłoby takich historii w Biblii. Nie godziłbym się na to, żeby odchodzili młodzi, gorliwi ludzie w sile wieku. Kiedy odchodzi z tego świata pierwszy męczennik Szczepan, w moim sercu budzi się ciągle na nowo niezrozumienie. Panie Jezu, taki sługa, taki ewangelista, takie narzędzie. No, gdyby to ode mnie zależało, to żyłby chociaż ze 150 lat, a był bardziej żywotny na starość niż w młodości. Dlatego, że miał serce dla służby, dlatego, że był gorliwy, dlatego, że nie bał się iść daleko, dlatego, że nie bał się mówić głośno, dlatego, że nie bał się mówić rzeczy trudnych. A my dzisiaj patrzymy, Szczepan zostaje pokonany. Młody, gorliwy, kaznodzieja, nauczyciel Słowa Bożego, odchodzi w taki haniebny sposób. I moje wnętrze pyta: Panie Jezu, czy to tak musiało się skończyć? Czy to tak musiało wyglądać? Czy ten wielki Boży sługa nie mógł żyć dalej? Wiecie, kiedy patrzymy na Dorkas, kiedy patrzymy na Szczepana, pierwszego męczennika. A już w ogóle, kiedy patrzymy na końcówkę życia Jana Chrzciciela, to pojawia się zawsze więcej pytań niż odpowiedzi. Powiedziałem ostatnio, gdybym miał określić, co było największą porażką nieba, opisaną na kartach Pisma Świętego. Oczywiście w ten sposób w ogóle nie można mówić ani myśleć. Niebo nie ponosi porażek. Niebo nie popełnia błędów. Niebo nigdy się nie spóźnia, o czym powiem za chwilę. Ale my ludzie rzeczy nie rozumiemy. My ludzie mamy zawsze więcej pytań niż odpowiedzi. Dla mnie człowieka, odejście Jana Chrzciciela, człowieka, o którym sam Pan Jezus, Stwórca Wszechświata, powiedział, nie ma z tych, którzy się z niewiast rodzą, większego niż Jan Chrzciciel. Sam Pan Jezus powiedział, Jan Chrzciciel był największym z proroków. Powiedział w innym miejscu do swoich uczniów, jeżeli chcecie wiedzieć, to on był tym Eliaszem, który był posłany. Pamiętacie, jak odchodzi? Godzicie się na to, że nastoletnia dziewczyna decyduje o tym, że Jan Chrzciciel zostaje ścięty? To największy Boży sługa wtedy chodzący po ziemi i jego los jest w rękach nastoletniej dziewczyny? Otóż nie, otóż nie. Ani śmierć Dorkas, ani pierwszy męczennik Szczepan i jego odejście, a już w ogóle śmierć Jana Chrzciciela nie są żadną porażką, nie są żadną słabością nieba, nie są żadną rzeczą, która niebu wymknęłaby się spod kontroli. Są rzeczami, które z perspektywy człowieka może są trudne, może są niezrozumiałe, może pozostawiają na ten czas wiele pytań bez odpowiedzi. Ale są częścią niezwykłego Bożego planu. Są częścią czegoś, co my zrozumiemy w przyszłości. Są częścią tej układanki, tych puzli, których na początku zupełnie nie możemy ogarnąć. Widzimy setki, a może tysiące kwadracików i to, co jest naszym nieodpartym wrażeniem, to, że na początku nic do niczego nie pasuje. A ludzie sceptyczni mówią, to się nie trzyma kupy. To tak nie powinno być. I bracia i siostry, dzisiaj chcemy się nauczyć czegoś, żeby zrozumieć, że te rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie powinny być, one mogą być, a potem się okaże, że nawet powinny być, że one są częścią pięknej, Bożej historii, z której wyłoni się obraz, który zadziwi ludzi, aniołów, całe niebo, Kościół, nas wszystkich. Z ludzi takich, którzy wydawali się być słabi i czasami upadli. Bóg zbuduje Kościół, którego piekło nie pokona. A na naszych oczach to rośnie, na naszych oczach jest to budowane. Kochani, moja rodzina przeżyła w ostatnich 10 dniach bardzo trudny czas. Może trudny czas to nie jest coś, z czym nigdy w życiu się nie spotkaliśmy. Wręcz odwrotnie. Kiedyś rozmawiając z kimś, powiedziałem, ja swoją dolinę cienia śmierci przeżyłem już dawno. Mam wrażenie, że w moim życiu to, co najgorsze, to już było, choć nie wiem, czy przyszłość mnie zaskoczy. Uczę się ciągle, żeby w życiu nigdy nie mówić nigdy. Dlatego, że nikt z nas nie zna przyszłości, Natomiast z tego względu zacząłem dzisiaj od tego, że my nasze życie musimy budować na fundamencie, że my musimy wiedzieć, na czym stoimy i w co wierzymy, bo to pomoże nam przetrwać, bo to pomoże nam przejść te dni, które nazywamy dniami złymi. To pomoże nam przetrwać dni, o których będziemy mówić, że niebo jest z ołowiu, a ziemia z żelaza. W czasie tych trudnych dni, a w tych dniach chorowała bardzo moja żona, chorował bardzo mój tata, który ma 92 lata. Sam przez kilka dni miałem się bardzo źle i kiedy czas mijał, kiedyś widziałem na filmie rozbitka, z którym rozbił się statek, uchwycił się jakieś deski i dryfował po morzu. I mogę sobie wyobrazić, i w tym filmie było to pokazane, że minęło kilka godzin, a ten człowiek patrzy w niebo, słońce praży, woda, która jest wokół niego, nie nadaje się do picia, a do jedzenia nie ma kompletnie nic. I w takich chwilach wydaje się człowiekowi, że jeżeli w ciągu kilku godzin nie nadejdzie pomoc, że jeżeli w ciągu kilku godzin nie nadejdzie rozwiązanie, to jest koniec. A potem minął dzień i człowiek żyje dalej. Dryfuje na tej swojej desce, czasami trochę więcej niż desce. I przychodzi drugi dzień i wydaje się, że trzeci już nie może przyjść, że albo nadejdzie pomoc, albo moje życie się skończy. I w naszym domu tak było, że mijały kolejne dni. Mieliśmy wrażenie, że rzeczywiście siedzimy w tym skwarze słońca. Że niebo jest z ołowiu, a ziemia z żelaza. Że przeżycie trzeciego dnia ciągle nie wiesz, czy jeszcze będzie możliwe. A potem przychodzi dzień czwarty, piąty, szósty, siódmy. Czytałem o człowieku, który przez 60 dni w ten sposób dryfował na morzu. I oczywiście coś trzymało go przy życiu. Powiedział, kiedy już jakiś statek znalazł go na środku oceanu, powiedział, trzymała go przy życiu nadzieja, która zawsze umiera ostatnia, i wiara, którą zaszczepiła w jego sercu jego babcia. Przyjacielu, jeżeli w twoim życiu była jakaś babcia, jeżeli w twoim życiu był ktoś krewny, jeżeli w twoim życiu twoi rodzice powiedzieli ci, pamiętaj, jak nastaną trudne dni, że jest Bóg, że jest nadzieja, że jest pomoc, to może dzisiaj wydają ci się te myśli nieprzydatne. Dzisiaj twoje życie kwitnie, pieniędzy ci nie brakuje, a życie wydaje się być usłane różami. Wiecie, kiedy do naszego kraju zapukało coś, co od roku nazywałem pandemią, to wydawało nam się, że to się nie mogło wydarzyć. Nasze życie miało trwać i trwać i trwać, tak jak trwało wcześniej. Mieliśmy zaplanowane ewangelizacje, mieliśmy zaplanowane służby, mieliśmy zaplanowane wyjazdy. W naszym sercu był i oczywiście ciągle jest zbór w Szczytnicy, ale jednego dnia wszystko stało się tak, jakby rozbił się statek, po którym płyniesz. Nagle trzymasz się jakiejś deski, i wydaje ci się, że jeżeli pomoc nie przyjdzie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin, to tej pomocy już nie będziesz potrzebował. W tym czasie, kiedy było nam tak trudno, w tym czasie, kiedy modliliśmy się, a miałem świeże w sercu swoje kazanie na temat modlitwy, i zadajesz sobie pytanie, czy to naprawdę działa? Czy to była jakaś teoria z Kościoła, a życie to zweryfikowało? I modlisz się? Wydaje się, że Pan Bóg już dawno się spóźnił, że no, według twojego scenariusza wszystko powinno wyglądać inaczej. Ale dzięki Bogu za to kazanie. Dzięki Bogu za myślenie o tym, że Pan Bóg wie lepiej, że Pan Bóg jest miłosiernym ojcem, że nawet gdyby cię własna matka opuściła, on cię nigdy nie opuści, że przyjdzie we właściwym czasie. I na naszym zborowym WhatsAppie zamieściłem psalm 23. Psalm, którym dzielimy się częściej wtedy, kiedy chcemy powiedzieć: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie brakuje. Pasie mnie na zielonych paszach, niwach. Prowadzi mnie nad spokojne wody. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami swojej sprawiedliwości ze względu na imię swoje. I wtedy bardziej w naszych sercach myślimy o tym zaopatrzeniu, które jest, o tym błogosławieństwie, którego doświadczamy. I chcielibyśmy, żeby taki stan trwał wiecznie, trwał zawsze, żebyśmy zawsze byli nakarmieni, żebyśmy zawsze byli napojeni, żeby nam nigdy niczego nie brakowało, żebyśmy zawsze pasterza mieli przed swoimi oczyma. Ale psalm idzie dalej. I tym razem zamieściłem ten psalm ze względu na te kolejne słowa. Choćbym nawet szedł ciemną doliną. Inne tłumaczenie mówi, i ono było bardziej odpowiednie do tego, co przeżywaliśmy. Choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci. I kiedy się modliłem, i kiedy to pisałem, i kiedy to czytałem sobie na nowo, to myślałem częściej o dolinie cienia śmierci niż o tych zielonych paszach, które wydawały mi się odległe, które wydawały mi się dalekie. Jeszcze kilka dni temu były tak blisko, jeszcze kilka dni temu było tak wygodnie, bezpiecznie i ciepło. A potem masz wrażenie, że pasterz stracił się z twoich oczu? Potem masz wrażenie, że za wyjątkiem doliny cienia śmierci nie ma niczego? Masz nieodparte wrażenie, że robi się coraz ciemniej? I myślisz, i modlisz się, i nie chcesz zgrzeszyć. I mówisz: Panie, jak długo jeszcze? Czy to tak musi wyglądać? Czy jeszcze długo to tak będzie wyglądać? Kiedy przyszedł 9 dzień, słyszę w oddali, gdzieś z tyłu, daleko za mną, ktoś śpiewa pieśń. I mam wrażenie, że tą pieśń już kiedyś słyszałem. Ta pieśń zaczęła mi się przypominać i zacząłem rozpaczliwie szukać w umyśle i w sercu, skąd znam tą pieśń, gdzie ją słyszałem i kto ją śpiewał. I słyszę słowa: On nigdy nie spóźnia się. Ja mówię: przecież to Kasia i Michał Rzymscy na Wieczorze starych Pieśni. Szybko włączyłem telefon, odszukałem tej pieśni i przez pół godziny słuchałem tej pieśni. On nigdy nie spóźnia się. On wie, kiedy pomoc dać, więc nie muszę się bać. I potem cały wieczór, okazało się, że wieczór i noc przyszedł najtrudniejszy ze wszystkich, które były. I kiedy przez całą noc prawie nie spałem, w moim sercu śpiewała się ta pieśń. On nigdy nie spóźnia się. Wiecie, tak jak do tej pory zastanawiałem się, dlaczego ta pomoc nie przychodzi, dlaczego rozwiązanie nie przychodzi, dlaczego mam wrażenie, że to wszystko już jest za późno. Po tym, kiedy usłyszałem tą pieśń, zacząłem się zastanawiać, mówię, Panie Jezu, czy sam w kazaniu nie mówiłem tego 1000 razy? Że Ty się nigdy nie spóźniasz? Że Ty nigdy nie zapominasz? Że nawet gdyby własna matka mnie zapomniała, to Ty mnie nie zapomnisz? I słyszałem, a potem już śpiewałem sam przez całą noc tą pieśń. On nigdy nie spóźnia się. On wie, kiedy dać pomoc. Więc nie muszę się bać. I tego 9 dnia, po tym jak nie wiem ile razy wysłuchałem tej pieśni, strach odszedł zupełnie. Już wiedziałem, że przyjdzie rozwiązanie. Już wiedziałem na nowo, że Pan Bóg z niczym się nie spóźni. Ja już nie wiedziałem, nie myślałem o tym, czy to będzie trwało jeszcze dzień, czy 2, czy 5. Ale wtedy już wiedziałem, że Pan Bóg się nie spóźni. Że ta odpowiedź i rozwiązanie przyjdzie w najlepszym momencie. Kiedy przyszło rano, po tej najtrudniejszej nocy, po tym, kiedy pojawiły się pogotowie ratunkowe i nawet nie zajrzało do pokoju, gdzie leżała moja żona. I byłem wstrząśnięty i zrozpaczony. Chwilami miałem wrażenie, że już umiera i nauczyłem się po raz kolejny. Nie ma dla nas ratunku w człowieku. Nie ma dla nas nadziei w człowieku. Nie ma dla nas pomocy w człowieku. Biblia mówi, że pomoc nasza jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. I dzisiaj, kochani, chcę zakończyć czymś, co na nowo pojawiło się, ożyło w moim sercu, co spowodowało, że myślę o tym i chcę powiedzieć o tym, że jako chrześcijanie musimy na nowo uświadomić sobie, że są 2 rodzaje relacji w tym świecie. I to, czego chcemy doświadczać my, wierzący ludzie, to jest relacja, której ten świat nie zna. To jest coś, czego ludzie w tym świecie nie doświadczają, nie rozumieją, a nawet jeżeli chwilami mają tego namiastkę, to jest to tylko namiastka, która odchodzi i się kończy. Kochani, w Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale 2 i w wierszu 44 jest zapisane jeden z najbardziej znanych tekstów Pisma Świętego, jakie często cytujemy. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Dzieje apostolskie 2:42. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I kolejny urywek, Dzieje apostolskie 4, czytam od 32 wiersza. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. I nie było między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów. I wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada, syn pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał i przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Kiedyś zobaczyłem taki obraz. Jest potężny stadion. Na stadionie może 60, może 80 tysięcy ludzi. Wszyscy ubrani na biało-czerwono. Tak sobie myślę, to był rok, to będzie rok 2028. I Polska będzie wtedy, zdobędzie Mistrzostwo Świata. Lewandowski będzie miał za sobą kolejnego hat-tricka. Będzie już mistrzem wszechczasów, królem strzelców Bundesligi. A Polacy doczekali tego momentu, kiedy 60, a może 100 tysięcy ludzi stanęło na arenach. Wszyscy rozgrzani do czerwoności, to myślą, że Polska w końcu jest mistrzem świata. I przychodzi ten moment, kiedy wszystko kończy się owacjami na stojąco. Ludzie zaczynają śpiewać Mazurka Dąbrowskiego. I ktoś mi kiedyś powiedział, żeby zrozumieć to, co dzieje się na stadionie, musisz tam raz w życiu być. Ludzie są ze sobą tak zjednoczeni. Ludzie są ze sobą tak blisko. Ludzie sobie są tak życzliwi. Uśmiechają się do siebie. Począsają tymi biało-czerwonymi perukami z odpustu. Wszyscy są szczęśliwi. Wszyscy rozgrzani do czerwoności. Mazurek Dąbrowskiego jest śpiewany. Ludzie patrzą sobie życzliwie w oczy. Ci silniejsi odwracają się do tych słabszych, podnoszą ich i podrzucają do góry i wszyscy są przeszczęśliwi. I kiedyś mi ktoś powiedział, nigdy tego nie zrozumiesz, jeżeli raz w życiu nie będziesz na stadionie w takim momencie. Ja mogę sobie wyobrazić. Tam już nie ma pseudokibiców, tam już nie ma tej agresji, która często jest na meczach. Tam jest jedna wielka radość. Wszyscy mają wrażenie, że się kochają, że są sobie bliscy, że wszyscy wtedy jesteśmy Polakami i że tej radości już nigdy nam nikt nie zabierze. Kochani, w jakim sensie to wszystko jest prawda? Ale potem Mazurek Dąbrowski się skończył, emocje opadły, każdy wsiadł do swojego samochodu, albo autobusu, albo tramwaju. Ludzie rozjechali się do domów. A tobie coś stało się z samochodem. Albo ktoś w twojej rodzinie zaczyna ciężko chorować. Zaczynają się w twoim życiu dni, o których mówisz, czy które nazywamy najczęściej dni złe. Zaczynają się w twoim życiu chwile, kiedy niebo jest z ołowiu, a ziemia z żelaza. Wokół ciebie jeszcze wczoraj było 100 tysięcy życzliwych ludzi. Wokół ciebie byli ludzie, którzy podnosili cię do góry i podrzucali z radością. I wszyscy byli tak zjednoczeni, że wydawało się, że ta przyjaźń, że to zjednoczenie, że ta bliskość, że ta relacja, że te emocje, że one będą trwać i trwać i trwać. Ale już po kilkunastu czy po kilkudziesięciu godzinach, kiedy potrzebujesz pomocy, kiedy twój samochód jest zepsuty, kiedy twoja żona umiera na twoich oczach, kiedy wiesz, że już sobie sam z niczym nie poradzisz, zastanawiasz się, do kogo z tych 100 tysięcy ludzi zadzwonić. Przecież oni wszyscy byli ci tacy życzliwi. Oni wszyscy robią mi wrażenie, że nie, że cię kochają, że są dla ciebie bliscy, że wszyscy jesteśmy dla siebie ważni i wszyscy głośno mówili o tym. Jesteśmy jedną wielką polską rodziną. Ale widzisz, że nie ma gdzie iść? Widzisz, że nie ma się do kogo odezwać? Nie znasz imienia ani nazwiska nikogo z tych ludzi, którzy tam byli. I czy chcę powiedzieć, że to wszystko, co tam się odbyło, nie było prawdą? Czy chcę powiedzieć, że to wszystko nie miało znaczenia, że nie było tam radości, że tam nie było życzliwości wzajemnej? Tak, te wszystkie rzeczy tam były. Ale dzisiaj chcę powiedzieć, że Kościół to jest coś więcej. Że Kościół to nie jest mecz na stadionie. Tak, apostoł Paweł czasami porównuje nasze chrześcijańskie życie do sportu, do meczu, do biegu. Pan Jezus porównuje często nasze chrześcijańskie życie do zboża, które jest rozsiewane, do pieczywa, które jest zaczyniane kwasem i mamy czegoś się z tego nauczyć. Są różne obrazy, które pojawiają się w naszym życiu i które pomagają nam czegoś się nauczyć. Ale ja dzisiaj chcę powiedzieć, że Kościół to jest coś więcej, że Kościół ma w sobie relację, której nie da się przeżyć, doświadczyć i skorzystać z niej. Tak jak z tych rzeczy, które są w tym świecie. Kościół ma coś więcej, Kościół ma coś innego. Kościół ma to coś, co Pismo Święte nazwało jedną duszą. Oni mieli jedno serce i mieli jedną duszę. Ja wiem, kiedy czytam Biblię i w tych dniach czytałem wiele takich obrazów. Jeden z tych obrazów to był ten moment, kiedy Pan Jezus zwraca się w stronę Jerozolimy i mówi: Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i tych, którzy do ciebie byli posłani. Ile razy chciałem was zgromadzić, tak jak kwoka gromadzi kurczęta pod swoimi skrzydłami, a nie chcieliście. I dlatego, że nie chcieliście, przyjdzie taki czas, że wasz dom wam pusty zostanie. I ta nauka Pana Jezusa nie jest tylko dla Żydów tamtych czasów. Ta nauka Pana Jezusa jest dzisiaj tu dla nas, na teraz, żebyśmy zrozumieli, że albo w naszym chrześcijaństwie wrócimy do myśli z Pisma Świętego, wrócimy do Kościoła, który jest Kościołem prawdziwym, Kościołem, który ma jedno serce i jedną duszę. Do Kościoła, który nie jest rozdwojony, do Kościoła, który nie jest jak kibice na stadionie, ale do Kościoła, który jest prawdziwy, do Kościoła, w którym jest bezpieczeństwo, pomoc. Wiecie, te skrzydła kwoki, o których Pan Jezus mówi do swoich słuchaczy w tamtym czasie, to jest coś, co z góry powoduje, że żadna woda, żaden deszcz, żadna ulewa, żadne zimno, żadne negatywne skutki nie dotkną tych piskląt, które są pod skrzydłami ukryte. Ale te same skrzydła z drugiej strony, one są puchowe, one są delikatne, one są miękkie, one są ciepłe. One powodują, że pisklęta, które tam są, mają największe poczucie bezpieczeństwa, jakiego piskle może w swoim życiu doświadczyć. Kochani, takiego kościoła potrzebujemy. Takiego kościoła myśmy w ostatnich 10 dniach doświadczyli. Kiedy zaczęły się nasze drzwi otwierać, jedni ludzie wychodzili, drudzy przychodzili, zaczęli przywozić domowe rosołki z odważoną ilością makaronu, wszystko przygotowane jak najlepiej. W każdej zupie tyle serca, tyle miłości, tyle ciepła, tyle życzliwości, tyle telefonów, tyle troski. Niektórzy jechali dziesiątki kilometrów, żeby dać to najlepsze, żeby przywieźć to, co nas wzmocni, żeby przynieść Kościołowi to prawdziwe poczucie miłości, to prawdziwe poczucie wzajemnej troski. Tu jest napisane, oni byli razem, oni mieli wszystko wspólne, oni niczego się nie musieli obawiać. To ta niepojęta wspólnota Kościoła, to nie jest to, czego doświadczysz na stadionie. To nie jest chwila, w której wydaje ci się, że wszyscy są blisko, a po godzinie nie ma do kogo zadzwonić. To jest coś innego. To jest Kościół, do którego już nie musisz dzwonić. To jest Kościół, który dzwoni do ciebie. To jest Kościół, który puka do ciebie. To jest Kościół, który zauważa twoją potrzebę. To jest Kościół, który przynosi swoją troskę. Wiecie, kiedy to wszystko się zaczynało, a myśmy w zborze mieli szkołę wtedy, i wydawało się, jak to wszystko będzie wyglądać, kto to ogarnie. I dowiadujemy się chwila po chwili, będzie ten, będzie ten, będzie ten, przyjdzie ta, pomoże tamten. Młodzież jest gotowa pomóc. Kochani, właśnie to jest Kościół, do którego chcę was zaprosić, to jest Kościół, do którego chcę was zachęcić, to jest Kościół, który przyniósł 2000 lat temu na ziemię Pan Jezus, a my możemy być Jego uczestnikami. I oczywiście możemy mieć namiastkę Kościoła, możemy mieć Kościół teoretyczny, możemy mieć e-Kościół, do którego nawet nie można wejść, ale jeżeli masz e-Kościół, to musisz mieć e-zupę. A jeżeli chcesz mieć prawdziwą zupę, to musisz mieć prawdziwy Kościół. Jeżeli chcesz mieć prawdziwych braci i sióstr, wtedy, kiedy w godzinie próby, wtedy, kiedy nadejdą złe dni, będą wszyscy stali przy tobie, kiedy będziesz otrzymywał godzinę za godziną informacje, modlimy się o was, jesteśmy z wami, modlimy się dzisiaj o 11, modlimy się wieczorem, jesteśmy z wami, nie poddawajcie się. Kochani, o takim Kościele mi mówi Pismo Święte. Do takiego Kościoła Pan Jezus nas zaprasza. I oczywiście, że diabeł chce zniszczyć każdy Kościół. Gdybyśmy przeczytali tylko jeden wiersz dalej i weszli na rozdział 5, to tam jest napisane, że w Kościele pojawili się Ananiasz i Safira. I to, co w Kościele było najpiękniejsze, zaczęli burzyć. I w naszym życiu, kochani, mogą się pojawić źli ludzie, złe tendencje, zły kierunek. Ale pamiętajmy jedno, że tego najpiękniejszego, co Pan Jezus stworzył, co urodziło się na Golgocie i w zmartwychwstaniu i czego dzięki łasce Bożej staliśmy się częścią, tego nie zabierze nam nikt. Jeżeli sami się nie poddamy, jeżeli sami się nie odwrócimy, jeżeli sami wiarą przyjmiemy to z Bożych rąk, to będziemy tego błogosławieństwa, będziemy tego Kościoła niezwykłego, tego Kościoła, który ma serce, tego Kościoła, który ma jedno serce, który ma nierozdwojone serce, który ma pałające serce, który ma gorące serce, gorliwe serce. Kościoła, który ma jedną duszę, który nie jest podzielony, który nie jest rozdwojony, który właśnie w takich chwilach jak te pokazuje, że nie ma piękniejszego miejsca we wszechświecie, gdzie można się było znaleźć. I dlatego dzisiaj dziękuję Bogu za Jego prawdziwy Kościół. Dzisiaj dziękuję Bogu, że ostatniego roku nie spędziliśmy w e-kościele. Dzisiaj dziękuję Bogu, że ci wszyscy ludzie, którzy nas otaczają, nie tylko mówią, jesteśmy waszymi braćmi i siostrami, nie tylko mówią o jakiejś relacji, która między nami jest, ale tą relację pokazali, tą miłość objawili. Ta miłość rozlała się w naszych sercach, ta miłość przepływała między nami z każdej strony. Kochani, przede wszystkim jako rodzina chcemy za to podziękować, za to wielkie bycie razem, za to niewyobrażalne serce Pana Jezusa, które stało się też naszą częścią, za waszym udziałem, waszymi rękami. Dziękuję za to wszystko. Dziękuję za Pana Jezusa. Dziękuję za Michała i Kasię, którzy zaśpiewali tą pieśń, którzy nie zdawali sobie sprawy może wiele miesięcy temu, że przyjdą takie chwile, kiedy te kilka zdań stają się dla kogoś zbawieniem. Kochani, niech te słowa, niech te myśli, niech ta zachęta, niech na nowo myśl o Kościele Pana Jezusa, który jest prawdziwy, który jest rzeczywisty, niech nam towarzyszy. I to, w co wierzę bardzo gorąco, jeżeli na kolejną rodzinę przyjdzie godzina próby, to chcemy stać razem dalej, chcemy modlić się razem dalej, chcemy wierzyć dalej, chcemy błogosławić się nawzajem dalej i to przyniesie owoc, tak jak przyniosło owoc i błogosławieństwo w naszym życiu i w naszej rodzinie, tak przyjdzie i przyniesie i stanie się błogosławieństwem dla was w waszych rodzinach. Niech Pan Bóg was błogosławi, strzeże, niech rozjaśni swoje oblicze nad wami, niech wam miłości będzie i niech wam da swój niebiański pokój. Chwała Panu Jezusowi. Amen.